To my. To my do Państwa mówimy.
Tomasz Batko.
Mateusz Kosiak.
My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl.
I postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo my tak w tej ultrasonografii to wszystko widzimy. I zapalenie, i kamice, i małe polipy, i małe złogi w nerkach 2-3 mm z artefaktem migotania. Ale czy my w tym USG jesteśmy w stanie zobaczyć geny?
Widzimy coraz mniejsze rzeczy w badaniu USG. Oczywiście to, co widzimy, zależy od częstotliwości, ale na naszych oczach pojawiają się głowice ultrasonograficzne wykorzystujące coraz wyższe zakresy częstotliwości fali ultradźwiękowej, ale nie doprowadzi to nas do momentu, kiedy zobaczymy geny takimi, jakimi one są. Chyba nie o to w USG chodzi.
Bynajmniej nie jest to kolejny odcinek z cyklu Nowinki z choinki. Tamten był prima aprilisowy. My oczywiście uspokajamy wszystkich fanów najnowszej technologii, że w ultrasonografii genów jako takich nie zobaczymy, ale zobaczymy choroby genetyczne, ale zobaczymy takie obrazy ultrasonograficzne, które będziemy w stanie powiązać z chorobami genetycznymi. Jednym z klasycznych przykładów, o którym już mówiliśmy i na naszych podcastach i pisaliśmy w portalu eduson.pl, to oczywiście zwyrodnienie wielotorbielowate nerek dziedziczone autosomalnie dominująco związane z genem PKD1 i PKD2.
To jest taki klasyczny i chyba jeden z częstszych przykładów jednogenowej choroby, której skutki widzimy w badaniu USG. Oczywiście takich jednostek chorobowych jest całkiem sporo w badaniu ultrasonograficznym i to jest to, co możemy zobaczyć, ale jest też druga sytuacja, kiedy my, znając obciążenie genetyczne naszego pacjenta, wykonujemy badania profilaktyczne po to, aby wyprzedzić rozwój choroby, który może wynikać właśnie z tego obciążenia genetycznego.
Sam obraz ultrasonograficzny to nie wszystko. Trzeba ten obraz ultrasonograficzny zgrać jeszcze z wywiadem. No i tak się na przykład dzieje w przypadku mutacji RET, która wiąże się z rakiem rdzeniastym tarczycy, ale także z guzem chromochłonnym, ale także z nadczynnością przytarczyc.
I to jest jednostka chorobowa, którą będziemy mogli obserwować w badaniu USG jej efekt pod postacią chorób nowotworowych już właściwie od młodych lat naszych pacjentów. Ci pacjenci, którzy wiedzą o tej mutacji genowej, powinni podlegać ścisłej obserwacji klinicznej, w tym również ultrasonograficznej. I to jest ten moment, gdzie genetyka ściśle wiąże się z badaniem ultrasonograficznym.
Podobnie jak w przypadku pacjentów z mutacją BRCA1 i BRCA2, gdzie na podstawie wywiadu rodzinnego zachorowania na nowotwór sutka przed 35 rokiem życia, też wiemy, że tą grupę tych pacjentów trzeba objąć o wiele bardziej ścisłym, intensywnym nadzorem onkologicznym, w tym ultrasonograficznym. Także nawet po operacji.
To są trudne wyzwania dla tych z nas, którzy mają pod opieką takich pacjentów, bo też i oczekiwania tych pacjentów są bardzo jasno sprecyzowane. Tu nie chodzi o to, żeby znaleźć nowotwór, znaleźć zmianę, która będzie stosunkowo duża czy palpacyjnie wyczuwalna przez samego pacjenta, ale żeby przekroczyć tę granicę, która wydaje się być nieprzekraczalna, czyli znaleźć zmianę, zanim ona da jakiekolwiek objawy. I wbrew pozorom badanie ultrasonograficzne jest tutaj niezwykle cenne, bo na przykład u pacjentek z mutacjami genu BRCA możemy bez problemu zobaczyć niewielkie zmiany w tkance gruczołowej, które będą budziły niepokój onkologiczny.
Ciekawym zagadnieniem też jest wrodzona niedoczynność tarczycy. Większość przypadków to przypadki sporadyczne, ale kiedy mamy pacjenta, który ma wrodzoną niedoczynność tarczycy, a ma tarczycę w miejscu typowym, ale ona jest mała, wówczas możemy podejrzewać, że przyczyną tej wrodzonej niedoczynności tarczycy może być mutacja w receptorze dla TSH.
I to jest sytuacja też taka, w której to badanie USG może mieć pewne znaczenie, ale są też sytuacje, w których całkowicie troszkę na odwrót my obserwujemy tych naszych pacjentów, to znaczy my, wykonawszy badanie USG, sugerujemy obciążenie zespołami genetycznymi, pewnymi mutacjami genetycznymi, które mogą predysponować do choroby nowotworowej. Przykładem czegoś takiego może być m.in. mikrolitiaza jąder, o której też piszemy na stronach eduson.pl. Mikrolitiaza jąder, dość powszechne zjawisko u pacjentów płci męskiej, o tyle istotne, że z tych wielu pacjentów, którzy są obciążeni mikrolitiazą, jest pewien odsetek pacjentów, u których mikrolitiaza jest powiązana z mutacjami genetycznymi predysponującymi do częstszego występowania nowotworów jąder. I my, wykonując z banalnych powodów, na przykład podejrzenie przepukliny pachwinowej, stwierdzamy mikrolitiazę jąder i wiemy, że taki pacjent, zwłaszcza młody pacjent, dziecko, pacjent nastoletni, pacjent drugiej, trzeciej dekadzie życia, powinien być uprzedzony o większym ryzyko występowania choroby nowotworowej i powinien, i coraz częściej się o tym pisze na świecie, powinien podlegać ścisłej opiece również ultrasonografisty, mieć wykonywane okresowo badania USG po to, żeby przyspieszyć diagnostykę ewentualnej zmiany nowotworowej.
I pacjenci z rozpoznanymi już zespołami genetycznymi, to już abstrahując od BRCA1, BRCA2, ale na przykład dzieci z zespołem Beckwith-Wiedemann, ze względu na ryzyko wystąpienia guza Wilmsa, poddawani są regularnym badaniom ultrasonograficznym.
Oczywiście takich zespołów genetycznych powiązanych z częstszym występowaniem różnych nowotworów, zwłaszcza u dzieci, jest całkiem sporo i to jest ta grupa pacjentów, którzy powinni mieć wykonywane profilaktyczne badania ultrasonograficzne. O ile my też podkreślaliśmy w naszych podcastach, onkologia dziecięca cechuje się nieco inną dynamiką, nieco inną epidemiologią, nieco inną patofizjologią chorób nowotworowych, bo większość chorób nowotworowych wieku dziecięcego rozwija się szybko i tu profilaktyczne badania wykonywane co kilka miesięcy czy raz do roku nie spełniają swojej roli taką, jak spełnia to badanie u pacjentów dorosłych, to w tych wybranych grupach, o których mówisz, to badanie ma rzeczywiście sens, bo wykonując co kilka miesięcy badanie USG celowane na ocenę konkretnych narządów, konkretnych regionów ciała, jesteśmy w ten sposób w stanie wyłapać konkretną jednostkę chorobową.
I bardzo dobrze, że o tym wspominasz, w dzisiejszej rzeczywistości, żeby ta dzisiejsza rzeczywistość, czy to, co się dzieje w naszym świecie medycznym, nie pozwoliła nam zapomnieć, że są także pacjenci, którzy nie chorują na COVID, a trzeba ich obejmować badaniami profilaktycznymi nastawionymi na wczesne wykrycie chorób nowotworowych.
To jest pewien smutek obecnego czasu, że siłą rzeczy, a może nie do końca świadomie, ale pewna grupa, całkiem spora grupa pacjentów, którzy regularnie byli poddawani różnego rodzaju badaniom profilaktycznym, wypadła z naszego okna zainteresowania. Albo poprzez system kwarantanny, słusznej kwarantanny, albo poprzez lęk przed wizytą w gabinecie lekarza, albo poprzez to, że dostęp do gabinetu lekarskiego jest niezwykle utrudniony, bo tych lekarzy zaczyna fizycznie brakować i system nie daje sobie z tym rady. W naszych rękach, mam na myśli osoby wykonujące badania USG, też powinni ci pacjenci być zaopiekowani, bo my jesteśmy często tymi jedynymi lekarzami, którzy widzą naocznie pacjenta. To jest też ogromna prośba do każdego z nas, abyśmy widząc pacjenta, nie uciekali przed nim, nie bali się go wtedy, kiedy wchodzi do gabinetu USG, nie wykonywali z powodu epidemii zbyt pospiesznie badania USG, ale postarali się uzupełnić wywiad, być może rozszerzyć nasze badania diagnostyczne po to, aby nie stracić z oka tych pacjentów, którzy będą wymagali dalszej diagnostyki czy nie daj Boże leczenia onkologicznego.
Bo ci pacjenci tego oczekują i nasza głowa w tym, żeby im to zapewnić. Ale żeby nie było tak do końca poważnie, rozmawiając o genetyce ultrasonografii, łącząc ultrasonografię z genetyką, pomyśleliśmy sobie, co Państwo na to, Być może jest gen dobrego ultrasonografisty. Co o tym sądzisz?
Być może będzie trudno znaleźć jeden taki gen, ale być może odpowiada za to któryś z chromosomów albo odpowiada za to zespół genów. Najprawdopodobniej jednak niestety jest to cecha nabyta środowiskowo.
Tak, on może występować endemicznie, czyli w niektórych rejonach kraju, natomiast ja bym tego z genami nie łączył. Bardziej mamy tu do czynienia ze sporadycznym występowaniem. To też mówimy o tym, że jeżeli ktoś z Państwa wierzy, że istnieje gen dobrego ultrasonografisty, to z jednej strony pragniemy Państwa rozczarować, iż takiego genu nie ma i to, że nie mam genu dobrego ultrasonografisty, nie może być wytłumaczeniem, że nie będę robił badania ultrasonograficznego, a z drugiej strony, nawet jeżeli ktoś to wierzy tak czy owak, to możemy zaproponować terapię genową w postaci Eduson.pl.
To jest bardzo dobra terapia genowa. Ona pozwala tym z nas, którzy wierzą w geny, uzupełnić swój genotyp o wiedzę medyczną związaną z ultrasonografią, ale ty powiedziałeś, że być może jest to smutna informacja, że nie ma genów odpowiedzialnych za powstawanie dobrych jednostek wykonujących badania USG, jednostek w cudzysłowie. Ja uważam, że to jest bardzo dobra informacja, bo to znaczy, że każdy z nas ma równe szanse, aby wykorzystać badanie USG w codziennej praktyce klinicznej.
Terapia genowa Eduson.pl. Proszę Państwa, to się czyta, to się chłonie wzrokiem i słucha. Nie smaruje się, nie wciąga się, nie popija, nie połyka.
Zachęcamy, nie można tego przedawkować, nie można sobie tym zrobić krzywdy, nie stwierdzono efektów ubocznych. Jedynym efektem tej terapii jest niczym nieograniczona chęć do tego, aby chwycić głowicę ultrasonograficzną i zbadać wszystkich wokół nas, których tylko można tą głowicą dorwać.
Czego Państwu bardzo serdecznie życzymy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.